Nie będę przedstawiał, jedynie przekażę pozdrowienia ze zboru, w którym mam przywilej, aby służyć Panu, służyć naszemu Bogu, cudownemu Zbawicielowi. Więc od naszego zboru w Pińczowie pozdrawiam Was serdecznie. Jest to miejscowość mniejsza niż Wasza miejscowość. Takie naprawdę małe miasteczko, około 10 tysięcy mieszkańców. Ja w ogóle mieszkam w Kielcach, więc tam dojeżdżamy z moją małżonką, aby właśnie ten zbór prowadzić. No cóż, taka bardzo uroczysta chwila, taka bardzo nastrojowa, przyjemna okoliczność i naprawdę tak duchowo mogę odpoczywać pośród Was, przy tych pieśniach, przy Waszej modlitwie i takim wyczuwalnym, pozytywnym nastawieniu do tego, co się tutaj dzieje. I tak sobie myślę, że kaznodzieja, jak występuje gościnnie, to ma jedno ułatwienie i jedno utrudnienie. Utrudnienie to jest dodatkowa trema, której się tak bardzo w swoim zborze nie ma. To trochę odsłaniam tutaj może pewne tajemnice pastorskie, ale jak już się do zboru przyzwyczajimy, to już tak czasami za bardzo tej tremy nie ma, ale jak się jest gościnnie, no to ta trema przychodzi. Ja powiem coś takiego. Trema to jest bardzo dobra rzecz, bo ona trzyma w ryzach. Czasami jak słyszę jakiegoś młodego kaznodzieje, może nie dzieje się to często, i mówi, że on tam tremy nie odczuwa, to jest, mówi się to bardzo źle. To wcale nie jest dobrze, takie nieodczuwanie tremy. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy ułomni i taka trema tak nas trzyma trochę w ryzach. Więc to jest takie utrudnienie, a ułatwienie to jest takie, że w zasadzie nikogo tu nie znam i nikt sobie nie pomyśli, że ja piję do niego, prawda? A w zborze często się to zdarza, że pastor pewno coś tam miał na myśli do mnie i jest problem mały. Nie wiem, czy tutaj też tak się to zdarza, czy pastor podziela czasami takie właśnie są sytuacje. Jeżeli nie ma tutaj, to bardzo dobrze, ale w niektórych sporach tak bywa, w moim również tak.
Chyba nie się trzeba spytać niż pastora.
Słucham?
Nas trzeba by było się spytać, jak
no pastora. Właśnie, to może później będę wypytywał. Nie, żartuję, nie będę nikogo o to wypytywał. Dobrze, a więc mamy taką piękną okoliczność. Jest taki okres świąteczny, okres, kiedy wspomina się narodziny naszego Zbawiciela. Jak wiemy, i to też będzie wynikało z tekstu, który będę czytał, bo będę korzystał dzisiaj z Ewangelii Łukasza, z drugiego rozdziału. Będę czytał od 1 do 18 wersetu, ale w zasadzie tam dwa wiersze tak najbardziej chciałbym poruszyć. To nawet z tego tekstu wynika, że raczej te narodziny naszego Zbawiciela nie były w tym okresie zimowym, więc jest to taka umowna rocznica, umowna data i różnie też do tego chrześcijanie podchodzą. Niektórym to bardziej przeszkadza, drugim to nie przeszkadza. Ja myślę, że to niczemu nie przeszkadza, jeżeli tylko mamy do tego właściwe podejście i traktujemy ten okres we właściwy taki Boży sposób. A więc no, przy takiej okoliczności przeżywamy tu pewne piękne pieśni. Za chwilę będzie też poczęstunek, czyli taka agapa chrześcijańska, taka uczta miłości. Wszystko to jest taką dodatkową atrakcją i może jakieś zbyt poważne kazanie wydawałoby się, że jest troszeczkę na tę okoliczność nie na miejscu. Ale kiedy się zastanawiałem nad tym słowem, którym miałbym się dzielić odnośnie narodzin naszego Zbawiciela, to powiem tak, że nie da się tak do końca lekko o tym powiedzieć, ponieważ ta sprawa, choć jest niezwykle radosna, to jest jednocześnie bardzo poważna i też trochę tej powagi w tym musi być. Przeczytajmy sobie może na początek wspólnie ten tekst. Ja będę z tego starszego już dzisiaj tłumaczenia się uważa za starsze. Kiedy ja się nawracałem, to było nowe tłumaczenie, jeszcze się uważało je za nowe. A więc Biblia Warszawska, czy znaczy tak popularnie zwana Brytyjką. I drugi rozdział od pierwszego wiersza. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. Gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki, położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Ten ostatni werset był w jednej z tych kolęd, które były dzisiaj śpiewane. Jest tu wiele takich bardzo ciekawych rzeczy. Sama ta historia jest niezwykła. Ona jest rzeczywiście ponadnaturalna i wiele takich tutaj moglibyśmy z tego tekstu wyciągnąć faktów, które, powiem tak, przez ludzi niewierzących, a czytających Biblię, bo są tacy, jest to po prostu legenda, tak jak mity Greków i Rzymian. I czytają to, jest piękne, wzruszające, ale mówią, to jest legenda, ponieważ tu są cuda. Ale niestety bywają i chrześcijanie, którzy mówią, że tak dosłownie tego wszystkiego nie możemy tutaj traktować. Więc gdybyśmy chcieli tak sobie omówić tą niezwykłą historię, byłoby tu wiele takich pięknych, niezwykłych cudów, wspaniałych rzeczy, które warto oczywiście poznać. Nie sposób się w kazaniu, które nie chciałbym, żeby było zbyt długie dzisiaj, o tym wszystkim wypowiedzieć, ale może zwrócę uwagę na taki fakt, że tych dwoje ludzi, którzy zdążali do tego spisu, tam właśnie w Betlejem, szli dosyć daleką drogę dla takiej wędrówki pieszej, wszystko jedno, czy jakieś juczne zwierzęta mieli, czy też podążali piechotą, to była to duża odległość, tym bardziej, że Maria, matka Pana Jezusa, była w ciąży i ten poród się już zbliżał, więc ta podróż wcale nie była jakaś dogodna. I jeszcze taka ciekawostka, może nie wszyscy to wiedzą, że ona mogła mieć wtedy 15 lat. Gdyby miała 16, to już by to było takie mocne stare panieństwo, ponieważ dziewczęta w tej kulturze w owym czasie wychodziły za mąż pomiędzy 14 a 16 rokiem życia. 17-latka to już było mocno późno, więc na pewno Maria była typową kobietą, Żydówką w tamtym czasie, a Józef był typowym młodym mężczyzną, który z kolei musiał założyć rodzinę do około 21 roku życia, ponieważ stary kawaler, 22-latek stary kawaler dla nich, to już było nieetyczne, prawda? No bo co stary chłop 22-letni bez żony miałby robić? Więc oni w tym wieku zakładali rodziny i nie podejrzewamy, żeby oni byli jakąś nietypową rodziną, która by się wyróżniała, na przykład, że Maria miała 20. Więc sobie wyobraźmy dzisiaj tutaj jakiegoś, może tu jest jakiś młodzieniec mający lat 21 i jakaś dziewczyna mając lat 15, że jesteście już taką rodziną, która zdąża do Betlejem i macie być rodzicami. Oczywiście Józef tym ojcem przyrodnim takim, tylko w tym wymiarze tego opiekuna, ale jednak rodzicem właśnie Zbawiciela świata. No to jest fenomen, to jest cud, to jest coś niewyobrażalnego. I można by tak tutaj wiele jeszcze takich ciekawostek poruszających nasze serca przedstawić, opowiedzieć, ale ja chciałbym się skoncentrować na tym słowie, kiedy przychodzi ten anioł i ci pasterze. Również tutaj trzeba pamiętać, że to niekoniecznie byli chłopcy, pastuszkowie, tak jak też czasami w takim już bardziej ludowym przekazie gdzieś to mamy, to po prostu byli mężczyźni, którzy zajmowali się pasterstwem, a więc w różnym oni mogli być wieku. Kiedy oni tam objawiają się, ci aniołowie, te wojska anielskie, i pada na nich wielki strach, wielka bojaźń, co jest zawsze reakcją człowieka, kiedy styka się z czymś nadprzyrodzonym, i ilokrotnie widzimy to w Biblii, to ci ludzie, którzy doświadczają tego spotkania, popadają najpierw w przerażenie. Nawet ten słynny Jan, który tulił się do Jezusa i miał taką z nim wielką więź, kiedy Jezusa ujrzał, czytamy o tym na początku Księgi Objawienia, pamiętamy, że padł jakby martwy, czyli na widok Jezusa uwielbionego w chwale, ten, który przecież przytulał się do Niego i miał taką poufałość na ziemi, pada na Jego widok jakby martwy, życie jakby od Niego ulatuje, ale pamiętamy, że Jezus Go podniósł i posilił i to spowodowało, że On mógł z Nim rozmawiać. Tutaj jest anioł tylko, to jest wysłannik, to nie jest sam jakby Bóg osobiście, ale anioł przychodzi i też pada wielki strach. I to jest znamienne, kiedy anioł się ukazuje człowiekowi i przychodzi do nas naprawdę, on mówi, nie bój się. To jest taka rzecz charakterystyczna, więc zapamiętajcie, jeżeli chcecie rozpoznać, czy anioł, który wam się ukazał, to jest anioł, to z reguły powie, nie bój się. No i cóż, ten anioł mówi, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Zwiastuję wam radość wielką, bo narodził się wam Zbawiciel. No, obchodzimy święta i w wielu kulturach, w wielu krajach są te święta obchodzone, i z powodu tych świąt jest radość. Z powodu tych świąt jest tak zwany podniosły nastrój. Przeżywamy różne wzruszające momenty, mówimy takie wzruszające chwile, ale zastanówmy się, czy rzeczywiście większość ludzi doznaje wielkiej radości z powodu tego, że narodził im się Zbawiciel. Nie możemy przeżywać radości z czegoś, co nie jest tak naprawdę odpowiedzią na naszą potrzebę. A więc tylko przeżywamy radość wtedy, kiedy mamy jakąś ogromną potrzebę, jakiś ogromny brak i nagle ktoś nam ten problem rozwiązuje. Na przykład jesteś młodym człowiekiem, który bardzo chciałby założyć rodzinę, ale no, nie ma, tak mówię od strony męskiej, nie ma tej dziewczyny pięknej, którą byś chciał obdarzyć swoją miłością. Zastanawiasz się, jak to będzie, tęsknisz, gdzie tu ją poznać, gdzie tu znaleźć. Myślisz o tym, modlisz się do Boga, prosisz i nagle jest. I nagle jest, pojawia się. I co? Jest radość wielka, prawda? Jest wielkie szczęście. Ktoś, nie wiem, oczekuje potomstwa. Ktoś oczekuje jakiegoś rozwiązania problemu zdrowotnego, jakiegoś poważnego. I przychodzi dobra wiadomość, tak jak tutaj siostra opowiadała o swoim zdrowiu, o swoim świadectwie i przychodzi od Boga odpowiedź na twoją potrzebę, na twoją... Im ta potrzeba jest bardziej rozpaczliwa, im bardziej dramatyczna, tym większa radość, kiedy twój problem został rozwiązany. A więc wielka radość, którą my możemy przeżyć z powodu tego, że Zbawiciel przyszedł na świat, ta wielka radość przyjdzie do naszego serca tylko wtedy, kiedy uświadomimy sobie, w jak rozpaczliwej potrzebie jesteśmy bez Niego. W jak dramatycznym położeniu, przerażającym znajdujemy się, kiedy Jezusa Chrystusa nie ma w naszym życiu. Jeżeli my nie mamy świadomości tego, że bez Jezusa Chrystusa to jesteśmy skończeni. To jest po prostu coś, czego nawet sobie nie jesteśmy w stanie zmysłami ludzkimi uświadomić. Jeżeli to do nas nie dotrze, to będziemy traktować Pana Jezusa jak dodatek do naszego życia. I my wiemy, co się dzieje z prezentami, które nie są trafione. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś dostał nietrafiony prezent. A więc ktoś wam składa jakieś tam życzenia, może w pracy jakieś wydarzenie, może w rodzinie nawet, i przyjmujecie ten prezent z wdzięcznością, no bo wiecie, że ktoś się wysilił, że wypada podziękować, ale sobie myślicie, co ja z tym zrobię? To jest mi w ogóle niepotrzebne. Nie ten kolor bluzki, nie ten fason, nie trafione po prostu. Co ja z tym zrobię? Radość jest taka bardzo powierzchowna. To jest tak czasami, jak jakiś gadżet nam dadzą w supermarkecie, bo jest promocja. I czasami trafią, bo śrubokręcik spojrzysz, jakiś promujący firmę, za darmo nam wręczą, powiem, a to przyda się, gdzieś tam czasami jakąś śrubkę przykręcę, ale jak go zgubię, nic wielkiego się nie stanie. Drodzy bracia i siostry, czasami niektórzy z nas, nie mówię, że z nas tutaj jak jesteśmy, bo gorąco wierzę, że nikt z nas tak nie ma, ale czasami takie mam gdzieś taką obawę, że niektórzy tak traktują obecność Pana Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Jakiś pewien dodatek, jakaś pewna rzecz, która nie zaszkodzi. Na zasadzie nie zaszkodzi się pomodlić, jak niektórzy mówią. Da, nie zaszkodzi się pomodlić. Robię to, to, ale jeszcze nie zaszkodzi się pomodlić. A więc to, że jest niedostateczna radość w sercach wielu ludzi z faktu, że narodził się nam Zbawiciel, wynika z tego, że najpierw te osoby nie zdają sobie sprawy, w jakim położeniu znaleźli się wszyscy, kiedy jesteśmy bez Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że anioł mówi, gdyż narodził się wam Zbawiciel. Narodził się wam Zbawiciel. On nie mówi nam, ponieważ on jest istotą anielską i co do zbawienia aniołów i tych istot, to niewiele tutaj wiemy. Wiemy, że część z nich się zbuntowała, ale to jest osobny temat i dzisiaj zostawimy sobie ten trudny temat teologiczny, ale w każdym bądź razie on jako ten, który, jako ta istota anielska od momentu, kiedy została stworzona, jest przy Bogu, w pewnym sensie jakby Zbawiciela nie potrzebuje tak dosłownie. Dlatego on używa tego zwrotu, wam narodził się Zbawiciel. Ale każdy z nas, kto dzisiaj w miejsce tego anioła zwiastuje, czyli tak jak ja mogę w miejsce tego anioła powiedzieć, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż narodził się nam Zbawiciel. Ponieważ ja też jestem ten, który tego Zbawiciela dramatycznie potrzebuje każdego dnia. I wcale go nie potrzebuje mniej dzisiaj, jak w dniu, kiedy usłyszałem, że on mnie kocha. Jak w momencie, kiedy powierzałem mu swoje życie i oddawałem swoje grzechy. Jak wołałem do niego po raz pierwszy, przebacz mi to życie, jakie prowadziłem. Każdego dnia w takim samym stopniu on dzisiaj jest mi niezbędny, potrzebny do tego, żeby był szczęśliwy, żeby był zbawiony, żeby był uratowany od potępienia. To jest coś przerażającego, co myśmy zrobili wszyscy, drodzy bracia i siostry, i nasz przodek odległy, Adam i jego małżonka, i my wszyscy w tym mamy taki sam udział, w tym grzechu, tak mówi to Boże Słowo. To jest coś przerażającego, co myśmy zrobili. Porzuciliśmy cudowne życie. Porzuciliśmy potężne błogosławieństwo, które polegało na tym, że twarzą w twarz z Bogiem po prostu mogliśmy rozmawiać. Myśmy to porzucili. Wybraliśmy swoje kręte drogi. Wybraliśmy po prostu, mówiąc krótko, śmierć. Dlaczego ludzie, nawet wierzący, ale pozostający jeszcze w ciele ziemskim, dlaczego przeżywają taki przestrach, kiedy konfrontują się z Bogiem? Ponieważ, tak jak tutaj mówiłem o Janie, apostole, czy możemy to samo o Danielu powiedzieć, pamiętamy w księdze Daniela, podobnie Daniel padał, po jednym spotkaniu z Bogiem czytamy, był chory 3 tygodnie. Chory 3 tygodnie, po prostu on w ciele doznał takiego wstrząsu, ten jeden z najbardziej wiernych sług Bożych. Ktoś powie, ale wiesz, bo to jeszcze wtedy nie było krzyża, nie było krwi Jezusa, to dlatego dzisiaj to już byśmy tak nie przeżywali. No chcesz to tak sobie myśl, ale jestem przekonany, że Daniel jako naprawdę bardzo, bardzo wierny Bogu człowiek chodzący z Bogiem, myślę, że tutaj każdy z nas to samo by doznał. To spotkanie z Bogiem było tak porażające, że on musiał to odchorować. Odchorować w pewnym, tak to jest ujęte. Choć dla nas dosyć dziwne i tajemnicze. A więc dlaczego tak? Dlatego, że wtedy widzimy prawdę. W obliczu Boga, kiedy my na Niego spoglądamy, kiedy się zbliżamy do Niego, widzimy prawdę. Widzimy prawdę o Jego potężnym błogosławieństwie. Widzimy prawdę o Jego potężnej miłości. Widzimy prawdę o cudownym Zbawicielu, który umarł za nas na krzyżu. Odsłaniane jest przed naszymi oczami to potężne, zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. To, co stało się na Golgocie. Co oznacza Jego święta krew. To wszystko się, że tak powiem, przed naszymi oczami wtedy naprawdę otwiera i nie jest już tylko jakąś wiedzą, nie jest tylko jakąś teorią, ale staje się rzeczywistością. Ale jednocześnie razem z tym Otwierają się nasze oczy na nasz upadły stan. Na nasz rozpaczliwy i przerażający stan. Gdyby Pan Bóg nam każdego dnia uzmysławiał tak do końca, jakby nasze życie wyglądało, gdyby On odjął swoją łaskę i zostawił nas nawet z tymi grzechami, które dziś jako chrześcijanie robimy, to byśmy umarli z tej informacji. Ktoś powie, no może tu przesadzać. Ja wierzę, że zupełnie nie przesadzam ani troszkę. Po prostu bez Jego łaski jesteśmy tyle warci. Czasami chrześcijanie myślą sobie tak, że kiedy się już nawrócili i odrzucili te grzechy główne, prawda, my mamy w naszym takim tradycyjnym rozumieniu grzechu takie grzechy główne pewnie, nie? Nie wiem jak tutaj u was, ale ja znam wielu chrześcijan, którzy główne grzechy to jest picie, palenie, no i tutaj jeszcze się tam dorzuca parę innych, cudzołóstwo, jeszcze coś tam, bałwochwalstwo dla niektórych taka szczególna rzecz. I w momencie, kiedy przyszedł do nas Zbawiciel, nagle my to porzucamy. Nagle przychodzi moc, przychodzi motywacja do nas, że my to porzucamy. I po jakim czasie czujemy się dziwnie z siebie zadowoleni i myślimy sobie, ja już nie grzeszę. Przestałem robić te straszliwe rzeczy. Dla innych będą to inne grzechy. To jest bardzo często uzależnione od jakichś kulturowych nawet spraw, co my uważamy za te grzechy główne. Ale ja często to w naszym zborze mówię, słuchajcie, gdybyśmy my dzisiaj jako ci dobrzy chrześcijanie, bo uważam, że wszyscy tu jesteśmy braćmi, się tam, którzy się staramy jak najlepiej, prawda? Nawet i dzisiaj, gdyby tak się zdarzyło, że Pan Bóg by powiedział tak, wiecie, wiesz co, codziennie wieczorem tam masz taką drukareczkę, będzie ci taki przychodził wydruczek dzisiejszych grzechów, nie? Taka, wyobraźmy sobie, taka drukarka fiskalna, tylko że zamiast ceny i pozycji zakupów wychodzą twoje grzechy. Jakiś paragonik na metr mógłby wychodzić i nam dzisiaj. Tylko my sobie z tego sprawy nie zdajemy. Każda przelotna, głupia myśl. Ale my jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, że nawet nie myślimy, żeby za to Boga przepraszać. Tego jest pełno. Ale wiemy, że krew Jezusa Chrystusa nas tego oczyszcza. A więc kiedy przyjdzie do nas to przekonanie, że jesteśmy w rozpaczliwym położeniu, że jesteśmy bez Niego po prostu skazani na straszliwą rzecz, po prostu na śmierć. Śmierć, która jest dla człowieka największym lękiem. Nie tylko chrześcijanie, nie tylko teologowie, którzy znają Biblię, ale świat to odkrył. Psychologowie, socjologowie o tym już mówią od wielu lat. O tak zwanym pierwotnym lęku człowieka. O podstawowym lęku. I mówią w ten sposób. To mówi świat, ale zobaczcie, to oni tylko potwierdzają nam to, co Biblia pokazuje. Że tak naprawdę człowiek boi się tylko jednej rzeczy i całe życie walczy tylko z jedną rzeczą, żeby nie umrzeć. Żeby nie umrzeć. I jeżeli przeanalizujemy każde nasze dążenie i każde nasze staranie, cokolwiek by ktoś nie robił, czy to będzie kariera zawodowa, czy to będzie, będą studia, nauka, cokolwiek, to zobaczymy, że tak naprawdę robimy to wszystko, żeby oddalić od siebie widmo śmierci. Ponieważ to jest ta otchłań, to jest ta czeluść, która nas niszczy i chce pochłonąć z powodu naszych grzechów. Dlatego Pan Bóg nienawidzi śmierci. Pan Bóg nienawidzi śmierci, bo On jest życiem. Bo On jest dawcą życia. On obdarzył nas wiecznym swoim życiem. To jest Jego natura. Żyć wiecznie. I On stwarzając nas podzielił się tym wszystkim. Żyj. Żyj. Masz istnieć. Żyć. Przeżywać wszystko tak jak ja przeżywam. A śmierć jest czymś wrogim temu. Dlatego Bóg tej śmierci nienawidzi. I mamy tych symboli bardzo wiele w Słowie Bożym. Dlaczego w Starym Testamencie człowiek, który dotknął zmarłego, był nieczysty przez ileś tam dni, musiał dokonać specjalnego obrzędu oczyszczenia. No to będzie takie głupie, przecież wystarczy ręce umyć i po co tam ileś dni jakieś takie dziwne obrzędy. Tak, one są dziwne, one są niezrozumiałe, ale ja jestem przekonany, że Bóg tymi symbolami pokazuje nam swój wstręt i nienawiść do śmierci, którą on oczywiście trzyma w ryzach. I wiemy, co się z tą śmiercią stanie. ona zostanie wrzucona do piekła. Bo kiedy czytamy na końcu Księgi Objawienia, że śmierć zostanie wrzucona do piekła. W tym tłumaczeniu, którego ja korzystam, jest tam trochę niefortunnie to przetłumaczone, ale na przykład już w tłumaczeniu Zaręby jest to lepiej. Mianowicie 20 rozdział i czytamy końcówkę tego rozdziału i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. I śmierć i tak dalej, i tam jest dalej tak naprawdę i kraina umarłych, i Hades jest wrzucony do jeziora ognistego, czyli do piekła. To jest koniec tej mocy śmierci. A więc kiedy przychodzi do nas Zbawiciel, kiedy przychodzi do nas dobra nowina o tym, że narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, wtedy jednocześnie przychodzi radość z tego, co się tak naprawdę stało. Ja lubię opowiadać ze swojego świadectwa ten moment, kiedy pewnego razu, to był ten okres, kiedy się nawracałem, w pewnym tam momencie już słyszałem Ewangelię, już zwróciłem się do Pana Jezusa, żeby stał się moim Panem. Byłem sam zadziwiony tym, co ja robię, że modlę się nagle do Jezusa, którego uważałem za mit, uważałem za jakiś śmieszny twór kulturowy. W jakiś sensie się z niego podśmiewałem, albo z ludzi wierzących. Oczywiście głównie z katolików, ponieważ nie znałem wierzących innych wyznań. Tak czy inaczej podśmiewałem się z tej idei i nagle ja modlę się do tego Jezusa i sam mam świadomość, do kogo ja się modlę. Ja się modlę przecież i On mnie wysłuchuje. To jest niesamowite. I pamiętam, że po niedługim czasie było mi dane przeżyć takie spotkanie z Duchem Świętym, kiedy zstąpił na mnie w ten sposób, że odczuwałem bardzo potężnie grzech w swoim sercu, że jestem człowiekiem grzesznym i niegodnym i jednocześnie odczuwałem potężną Bożą łaskę i miłosierdzie nade mną. To było coś tak silnego, że trudno mi jest to w ogóle opisać. I sam się dziwiłem, jak można w jednym uczuciu połączyć wstyd za grzechy, poczucie, że jestem niegodny w ogóle Boga i jednocześnie doznawać Jego potężnej miłości. Narodził się wam Zbawiciel. Zwiastuje wam radość wielką. Drodzy, życzę nam wszystkim tej wielkiej radości, przeżywania tej wielkiej Bożej łaski. Jesteśmy zbawieni z Bożej łaski. Jesteśmy zbawieni z Bożego miłosierdzia. Nasze grzechy zostały nam zakryte. Przeczytam może jeszcze z jednego psalmu i pomału będę zmierzał do końca, psalm 32. Bardzo lubię to wyznanie Dawida, kiedy on mówi tak, zaraz początek tego psalmu. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Jakże to jest prawdziwe. Nie człowiek, który winy nie popełnił, bo takiego nie ma, ale człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Nie będzie ona mu po prostu poczytana. Kiedy będziemy wchodzić kiedyś do wiecznej chwały, kiedy zakończą się i te ziemskie sprawy, jak również ta kraina umarłych wyda tych zmarłych, tak to jest przedstawione w Biblii, jak to będzie wyglądało, no to się to sobie to kiedyś obejrzymy wszystko, jak to będzie właśnie... Słucham?
Na żywo.
Na żywo, tak. Będzie dokładnie, na żywo to będzie, w pełnym realu. Tak to będzie kiedyś. To właśnie, kiedy będziemy wchodzić my do tej wiecznej chwały, to nie będziemy wchodzić dlatego, żeśmy grzechu nie popełnili, ale dlatego, że Bóg powie, ja im winy nie poczytuję. Ja im winy nie poczytuję. I załóżmy, gdyby tam był jeszcze jakiś oskarżyciel, ja to tak tutaj fantazuję po ludzku, żeby nam sobie pewne rzeczy lepiej uzmysłowić. Powiedział, ale dlaczego oni wchodzą do wiecznej chwały? Przecież ja widzę pełno grzechów. Jeszcze tam niedawno swojego brata w zborze obgadał. A Pan Bóg powie, bo ja tej winy temu człowiekowi nie poczytuję. Tej winy ja wiem, że on ją popełnił, ale jemu tej winy nie poczytuję. Dlaczego, mógłby zapytać taki oskarżyciel? Dlatego, że za winę tego człowieka zapłacił mój Syn Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. On jego winę wziął na siebie. On umarł za niego i on poszedł na śmierć za niego. On cierpiał za niego. A już za tamtego nie? Może zapytać taki oskarżyciel. Za tamtego też, tylko że tamten nie chciał z tego skorzystać. Nie chciał w to uwierzyć. Nie chciał się rozradować z tego, że tak wielki dar dostał. Drodzy, jedyna prawdziwa radość, jaką możemy w życiu mieć, to jest radość z faktu, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. Wszystkie inne radości, to jak powiedziałem, że jest jeden lęk, a wszystkie nasze lęki i strachy tak naprawdę są ze źródła tego lęku przed śmiercią. To jest tylko jeden lęk, który nam towarzyszy i to jest jedyny nasz problem. Ktoś powie, no wie, że mam sporo problemów. Nie, masz tylko jeden problem, ty i ja. Śmierć z powodu naszych grzechów. Kiedy ten problem jest rozwiązany, przychodzi radość, która jest wyższa, lepsza od wszystkich innych radości. I widzimy wtedy, że tak naprawdę te nasze radości z tych różnych doczesnych spraw, znaczy ja nie zabraniam się z tego radować. Ja się raduję z wielu drobnych, codziennych spraw. Lubię się z nich radować. Tu nie o to chodzi, że mamy się nie cieszyć, jak spotka nas coś miłego. Nie w tym sensie to mówię. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że wszelka nasza radość jest wtedy prawdziwa, kiedy naprawdę raduję się, że Jezus Chrystus mnie zbawił. Że jestem Bożym dzieckiem. Jeśli w życiu nic nie osiągniesz, ale osiągniesz zbawienie, to osiągnąłeś wszystko. Jeśli w życiu wszystko osiągniesz, a nie osiągniesz zbawienia, nie osiągnąłeś nic. Żyjemy tutaj na tym świecie tylko po to, aby znaleźć Zbawiciela. Oto zwiastuję wam radość wielką, gdyż narodził się Wam, nam, Zbawiciel. Amen.
Amen.